Wszystko włączyłem, podobno będzie mnie słychać. Chcę powiedzieć, nie jestem godzien takiego wstępu, ale tak rozumiem, że to jest właśnie łaska. Witam was bardzo serdecznie, kochani. Witam was bardzo serdecznie. Miło być z wami na tym miejscu. Ostatnio, gdy byłem, kazalnica była większa i pastor był inny. Błogosławione zmiany. Amen? Tak cichutko jakoś. Błogosławione zmiany, amen? Przyjeżdżamy z Raciborza, tam służymy Panu Bogu najlepiej jak potrafimy, a lepiej by było, gdybyśmy jeszcze lepiej umieli. O to Boga prosimy. Bywałem tutaj dosyć regularnie. Mam nadzieję, że od pewnego czasu zauważacie, że wasi bracia dużo lepiej usługują Bożym Słowem. Gdyby to było takie proste, przyjechać ileś tam razy i sprawić, żeby kaznodzieje byli na dużo wyższym poziomie. Coś już zrobiliśmy, a teraz trzeba praktykować. Amen. Jestem z moją kochaną żoną. Wspominaliśmy nasze przyjazdy tutaj. Chyba pierwszy raz to dzięki niej się tutaj pojawiłem. Zaproszono ją, by w temacie klubu dla dzieci coś powiedziała, zainspirowała. A potem się dowiedzieliśmy, że klub w Nysie jest i funkcjonuje. Z czego się bardzo cieszymy. Także mamy tutaj jakąś swoją cząstkę, mamy jakiś tutaj swój dział w służbie wśród dzieci i w służbie wśród kaznodziejów. A teraz chcielibyśmy mieć dział w waszym życiu. I niech Bóg to sprawi przez słowo, żebyśmy dzisiaj byli pobudzeni, wezwani do bardzo konkretnych kroków. A Biblia takie kroki nazywa krokami wiary. I kiedy kaznodzieja wzywa, jak to zwykle, szczególnie zielonoświątkowy, kto chciałby zareagować, niech wyjdzie do przodu, to zawsze lubię to w kościele mówić, to nie jest jakiś rodzaj teatru, gry, którą prowadzimy. Tutaj chodzi o to, żebyśmy wezwali ludzi już od samego początku, ludzi, którzy są poddani działaniu Bożego Słowa, do tego, żeby spróbowali zareagować na to Słowo i dać temu wyraz, że ich poruszyło, że chcą z Nim coś zrobić, by powstali i zrobili tych kilka kroków do przodu. I tak to już jest również w Bożym Słowie, że Bóg nasze zewnętrzne postawy, czyny odczytuje jako pewnego rodzaju działanie wewnątrz nas, wewnątrz naszych serc, naszych umysłów. A potem takie działanie nazywa wiarą. I czytamy w liście do Hebrajczyków, że ludzie, którzy Boga kochali, przez wiarę wiele dobrych rzeczy zrobili. I nie ich intencje, ale ich czyny Bóg odczytał jako wiarę. Jednym z takich ludzi, z takich osób jest człowiek, o którym dzisiaj troszeczkę sobie powiemy, będzie dla nas inspiracją i przykładem, to jest Jozue. I ja wiele razy takim Jozuem się czułem. I Bóg któregoś dnia do niego przyszedł, w taki wyraźny sposób do niego przemówił w 1 rozdziale i w 9 wersecie. Jeżeli interesuje was to otwórzcie Biblię. Jeżeli nie macie Biblii dzisiaj, tak się może zdarzyć, to przysiądźcie się do wierzącego, proszę. On powinien mieć. A jeżeli już rzeczywiście jest jakiś deficyt, a może być, a komórki też powłączaliście i nie ma skąd przeczytać, to ja pomogę. 9 werset 1 rozdziału Księgi Jozuego. To jest werset, z którym dzisiaj tutaj przyjeżdżam i z którego chcę wywieźć moją inspirację dla was, kochani, dla Kościoła tutaj, w tym miejscu, w Nysie. Bo wcześniej sam tą inspirację od Boga odebrałem. Czy ci nie przykazałem? Czy ci nie przykazałem, i ja to odbieram bardzo personalnie, Piotrze, czy ci nie przykazałem, Bogdanie, Moniko, czy ci nie przykazałem, Andrzeju i Jolu, czy ci nie przykazałem, ja, twój Bóg, bądź mocny i bądź mężny. I nie bój się. I nie lękaj się. Bo ja, Pan, Bóg twój, będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Bardzo podoba mi się to słowo w tym tekście. Nie gdziekolwiek będziesz siedział, nie gdziekolwiek usiądziesz, gdziekolwiek się położysz, ale dokądkolwiek pójdziesz, będę z tobą. A potem czytamy w Nowym Przymierzu, jakże często te słowa, słowa dynamiczne były ulubionymi słowami Pana Jezusa, Ducha Świętego. Zróbcie. Nie. Jeszcze bardziej pójdźcie. Idźcie. Idźcie. Weźmiecie moc Ducha Świętego i pójdziecie. Idźcie wszędzie. Idźcie po krańce ziemi. I czyńcie wszystkich ludzi, wszystkie narody uczniami moimi. Jakby chciał Bóg nam powiedzieć, czas ruszyć się z miejsca. Jakby dzisiaj Bóg do mnie przez to słowo chciał powiedzieć, Piotr, czas ruszyć się z miejsca. Będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. 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 Boże, dzięki ci za to. Chcę być takim człowiekiem. Pamiętam, kiedy byłem w szkole, kiedy byłem w tej swojej marynarskiej szkole, jeden z moich nauczycieli, którzy uczyli mnie nawigacji i locji, takiego przedmiotu, bardzo fajny był, mówił do nas często takie słowa. Przycumowany w porcie okręt. Popatrzcie, chłopcy. Myśleliście kiedyś w ten sposób? Jest piękny, jest majestatyczny, jest bezpieczny. Ale nie po to buduje się okręty. Ale nie po to dane nam zostało nasze życie. By było tylko piękne, majestatyczne, bezpieczne, przycumowane. Bóg mówi, będę z wami wszędzie, dokądkolwiek pójdziecie. Tam będę z wami. Nicky Gamble, człowiek, który jest założycielem, którego idea kursu Alfa obiegła cały świat, miliony ludzi przez ten kurs przeszły i poznały Pana Jezusa i uznały Go swoim Panem i Zbawicielem, powiedział takie słowa. Twoje życie ma cel. Twoja historia jest ważna. Twoje marzenia się liczą. Twój głos jest istotny, ponieważ urodziłeś się po to, by wywierać wpływ. A co by się stało, gdybyśmy popatrzeli sobie dzisiaj prosto w oczy, tak jak na ślubie, pamiętacie, jak to było? Ja zawsze każę nowożeńcom łapać się za ręce i patrzeć sobie głęboko w oczy. Możesz zwrócić się do osoby, która jest najbliżej ciebie? To nie jest łatwe, wiem o tym. Ale to jest jednak Kościół. I może to jest ten moment, kiedy trzeba się przełamać. To może zrób taki, na tej ławce taki ruch, taki troszeczkę w prawo, a może trzeba w lewo. I popatrz na tą siostrę, popatrz na tego brata i powiedz jej, twoje życie ma cel. Twoja historia jest ważna. Twoje marzenia się liczą. Twój głos jest istotny. Ponieważ urodziłeś się właśnie po to, by wywierać, by wywrzeć wpływ. Oto jest Boży plan. Oto jest Boży plan. Jakby o tym mówi Pan Bóg do Jozuego. Mój kochany Jozue, mój stary druhu, przyjacielu, kompanie. To jest najwyższy czas, aby się ruszyć. Ponieważ dotychczas twoje życie było bardzo bezpieczne. Skąd to wiemy? Z tej księgi. Ponieważ było przeżywane w cieniu wielkiego męża Bożego. Pamiętacie? Było bezpieczne. Bo było przeżywane w cieniu wielkiego męża Bożego. Ale czytamy na początku tej księgi. Mojżesz, mój sługa, umarł. Drugi werset. Myślę sobie, widzę to szerzej. Próbuję to odczytywać szerzej niż tylko główna historia tej księgi, która jest o przeprawie Izraela na drugą stronę Jordanu i wzięciu w posiadanie ziemi obiecanej. Staram się myśleć o tym szerzej. Jeżeli pewne rzeczy nie umrą w nas, nie ruszymy się nigdy z miejsca. To mogą być nawet bardzo dobre rzeczy, ale one powodują, że jesteśmy tak bezpieczni i przykuci do miejsca, w którym jesteśmy. Pewne rzeczy muszą w nas umrzeć, żebyśmy stawiali kroki wiary i poszli dalej. Sługa, mój Mojżesz, mój sługa umarł, teraz więc wstań, mówi do niego Bóg. Tak jak mówi dzisiaj do mnie. Teraz więc wstań, Piotrze. Wstań i idź razem ze mną. Czy ci nie przekazałem? Bądź odważny. Będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I kiedy myślę o tej historii, to czytuję ją szerzej. Każdy z nas może zostać po tej stronie Jordanu. Możesz zostać w miejscu, w którym jesteś. Widzę tutaj sporo pięknych, białych głów na sali. I wiem, że dzisiaj, kiedy przyjeżdża ktoś taki jak ja, moja żona mi już nie pozwala mówić młodziak, młokos o sobie, przecież chłopie, ty kiedy ty ostatnio do lustra patrzałeś? No i rzeczywiście muszę to wyznać publicznie, przecież jestem już blisko 50. Kiedy mówimy o ludziach starszych, to moje dzieci w mig to podchwytują, to jest o was. A my z żoną, mnie jest trudniej, to chyba jeszcze nie. Więc nie jest łatwo mówić w tym kierunku takie słowa. Ale bez względu na kolor włosów, czyli na upływający czas, to słowo jest dla każdego z nas. Ulubionym słowem Ducha Świętego jest idźcie, pójdziecie. Bóg w każdym momencie naszego życia, bez względu na nasz status, na nasze możliwości, bez względu na stan naszego konta w banku, nawet zdrowie, jest w stanie nas użyć po to, żeby życie choć jednej osoby, którą postawi na naszej drodze, się zmieniło. I powiem ci coś. Jeżeli się nie ruszysz z miejsca, jeżeli postanowisz przywiązać się do tego brzegu Jordanu, gdzie jest bezpiecznie, do tej strony, tej cudownej rzeki, to nigdy nie zobaczysz, co Bóg ma tak naprawdę dla ciebie, co jest po drugiej stronie Jordanu. Tak, żeby tam wejść, żeby tam pójść, trzeba dokonać pewnego konkretnego wysiłku. Izraelici wiedzieli, że po tamtej stronie Jordanu nie będzie łatwo, ponieważ kraje są zamieszkane, ponieważ armie są uzbrojone, ponieważ żyją tam olbrzymi. Ale tylko tam, po drugiej stronie Jordanu, jest wszystko to, co Bóg ma najlepszego dla ciebie. Tylko tam jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Tylko tam jest miejsce realizacji twojego potencjału, spełnienia twojego życia. Żebyś mógł powiedzieć, wow, właśnie takiego życia pragnąłem. Tak, tam jest to życie, które Bóg ma dla ciebie. Jeśli tego nie zrobisz, to coś ci chcę powiedzieć. Pisarz amerykański, prozaik, poeta, ceniony człowiek, Mark Twain napisał w 1835 roku takie słowa. Pamiętaj, za 20 lat będziesz bardziej żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż to, co zrobiłeś. Więc otwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślny wiatr, podróżuj, śnij, odkrywaj, zdobywaj, a ja powiem dla Boga i dla Jego chwały i dla pożytku ludzi. I dodam, dla ich zbawienia. Zrób to. Ponieważ okręt, który jest zacumowany w porcie, jest piękny, majestatyczny i bezpieczny. Ale nie po to buduje się okręty. Powiedz mi, kiedy słuchasz tych słów, co powstrzymuje cię od większych dokonań niż dotychczas w twoim życiu? Powiedz mi, co powstrzymuje cię od większych dokonań w twoim życiu niż te, które dotychczas, zobaczyłeś, dokonałeś? Powiedz mi, raczej powiedz sobie, ponieważ ja tych odpowiedzi szukam wciąż w swoim życiu. Powiedz mi, kim dzisiaj byś był, byś była i co byś dzisiaj robił, robiła, gdybyś tylko mógł, gdybyś tylko mogła. I powiedz mi jeszcze, jak wspaniałe i potężne cele mógłbyś i mogłabyś osiągnąć z Bogiem, gdybyś tylko uwierzył, uwierzyła, że możesz. Powiedz mi. Więc pytanie można zadać tak. Co mnie i co ciebie powstrzymuje od bycia człowiekiem, ludźmi, którymi w Bogu naprawdę możemy być? I Biblia wyraźnie to opisuje. Powiedz mi, powiedzmy sobie, co powstrzymuje mnie i ciebie od zrobienia rzeczy, które z Bogiem zrobić możemy i mamy. I powiedz mi w końcu, i poszukaj w swoim sercu odpowiedzi na to pytanie, zdobycia jakich celów, które z Bogiem zdobyć możemy, nie zdobywamy. I odpowiedz mi, dlaczego. A ja szukam odpowiedzi na te pytania i chcę się z wami tymi odpowiedziami podzielić. I widzę w Biblii bardzo wyraźnie dwie rzeczy. Pierwsza to cena. Jeżeli kazanie się powiedzie, a ludzie będą poruszeni, jest szansa, że jeszcze raz pastor zaprosi mnie, bym mógł wygłosić tutaj kazanie. Wtedy mógłbym o tym jeszcze coś powiedzieć, o cenie. Ta myśl, to krótkie słowo cena przejawia się przez całe Boże Słowo. Nie chcemy odwiązać lińcum. Nie chcemy przeprawić się dalej, pójść dalej z bezpiecznej przystani, ponieważ nie chcemy zapłacić ceny. A ludzie w Biblii wciąż tą cenę płacili. I jest coś jeszcze, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, ponieważ tak odebrałem to od Pana Boga, kiedy się modliłem, że o tym właśnie dzisiaj mam powiedzieć. Będziesz żałował bardziej niż myślisz, jeśli się nie ruszysz. Nie tego, co narobiłeś, nawet tych strasznych, głupich rzeczy, tylko tego, czego nie zrobiłeś, a mógłbyś. Jeżeli ja to wiem, zbliżając się do 50, to wy, bracia i siostry, którzy jesteście dalej, dobrze wiecie, o czym ja mówię. I powstrzymajcie to młodsze pokolenie, żeby nie popełniło tego błędu, który popełniłem ja i może ty. Ponieważ po to jesteśmy w Domu Bożym, po to jesteśmy w Kościele, żeby ludzie na nas patrzyli i widzieli nas tak, jak Kaleba w Biblii. Nie wiem, czy wspominacie tego człowieka. Nie wiem, czy pamiętacie, co Kaleb powiedział, kiedy miał 84 lata. Czy jest tutaj osoba, która ma 84 lata? Nie widzę ani jednej. Jest. A może jest osoba, która jest już troszeczkę nawet dalej. Ale Kaleb, kiedy był wezwany w kontekście tej historii, powiedział rzeczy niesamowite. Proszę o góry. Proszę o góry, daj mi je w dziedzictwo. Obiecałeś. Góry były najtrudniejszym miejscem do zdobycia. I wiedzieli wszyscy, że tam właśnie mieszkają w tych partiach olbrzymi, które trzeba było pokonać. 84 lata. Zlituj się, człowieku. Taki był Kaleb. Interesowały go stale nowe wyzwania. Ponieważ wiedział, że w każdym momencie życia z Bogiem można pójść dalej. W relacji z Nim głębiej. I wyżej. I zobaczyć, dosięgnąć rzeczy, których jeszcze nigdy nie dosięgnąłem. Robić rzeczy, których jeszcze nigdy nie robiłem. Spotkać ludzi, których jeszcze nigdy nie spotkałem. Idź. Otwórz swoje liny. Czemu tego nie robię? O tym dzisiaj chcę powiedzieć więcej. Ponieważ się boję. Ponieważ się boję. Byłem wiele razy na morzu. Pływałem na wielkich żaglowcach. Przeżyłem sztorm. Prawdziwy, nieraz. To jest miejsce bardzo krytyczne. Kiedy wypływasz z przystani, już jej nie widzisz, ale nie widzisz też jeszcze portu, do którego płyniesz. Jest tylko bezkres morza. Ktoś mi kiedyś powiedział, a co w tym jest pięknego? A jest. Jest. I marzenie, i świadomość tego, co będzie w porcie, do którego płyniesz. Popycha cię do tego, żebyś wciąż odwiązywał liny i szedł do przodu. Pragnienie doświadczania nowych z Bogiem rzeczy powinno nas do tego gnać. Pragnienie tego, że Bóg może mnie używać jeszcze w innych wymiarze, jeszcze w większych sprawach niż dotychczas, powinno nas do tego gnać. Czemu tego nie robię? Ponieważ się boję. Ponieważ lubię bezpieczną przystań. Strach. Inaczej lęk. Inaczej obawa. Bóg sporo o tym mówi w swojej księdze. Jak wiecie, często o tym słyszymy, również na szkółkach niedzielnych. Zadbał o to, żebyśmy w każdy dzień, czytając tą Biblię, mogli usłyszeć słowa, które dzisiaj czytamy, nie bój się. Czy ci nie przykazałem, tylko bądź mężny i nie bój się i nie lękaj się? Tak jakby Bóg miał na tym punkcie obsesję. Tak, ma, bo ma na punkcie nas obsesję. Jest naszym największym fanem i zrobi wszystko, żeby nam się powiodło. I wie, że ta siła, ta moc nas paraliżuje, że nigdy nie osiągniemy potencjału, który w nim mamy, że nigdy nie dojdziemy do miejsca, do którego z nim moglibyśmy dojść, ponieważ strach nas zatrzyma, jeśli tego nie zrozumiemy i będziemy sfrustrowani. I nasze życie to będzie życie takiego frustrata. Powiemy sobie, miało być zupełnie inaczej, kiedy zaufałem Jezusowi. A jest jak jest. Ale to ty masz stawiać kroki wiary. To ty masz opuścić bezpieczną przystań. Bóg o tym dzisiaj mówi, do mnie i do ciebie. Ale ja się boję, mi powiesz. Ja też. Wiecie, Biblia mówi o tym dużo. Współczesna psychologia na pewno z tego czerpie. Ludzie, którzy żyją bez Bożego autorytetu, którzy może nie tak jak my studiują Boże Słowo, powiedzieli tak. Strach to jest obecnie najbardziej hamująca siła, jaką zna człowiek. Takie słowa możemy przeczytać w podręcznikach współczesnej psychologii. Ludzie to odkrywają. Mówi tak, to jest siła, która nas ogranicza, krępuje, wręcz paraliżuje i zmusza nas do porzucenia naszych pragnień i rozwinięcia pełni potencjału, w którym każdy z nas drzemie, ponieważ tam go umieścił nasz Stwórca. A może chcesz mi zadać pytanie? No tak, ale czego tak naprawdę się boimy? To spróbuję ci odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja szukam odpowiedzi na to pytanie. Większość ludzi cierpi z powodu 6 podstawowych lęków i obaw. Po pierwsze, to jest lęk przed krytyką, porażką i odrzuceniem. To jest bardzo ciekawe, to są bardzo konkretne, drobiazgowe badania statystyczne, które trudno jest podważyć. I byłem zaskoczony, że gdzieś na początku nie ma na przykład lęku przed śmiercią. Ale statystyki są bezwzględne. Jeśli je dobrze potraktujemy, mogą być naszymi sprzymierzeńcami. Jednak na pierwszym miejscu jest lęk przed krytyką, porażką i odrzuceniem. Pomyślałem sobie, dlaczego? A to jest bardzo proste. Ponieważ jeśli się ruszysz z miejsca i zaczniesz robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś i ci się nie powiedzie, to mówię ci, obiecuję ci, że będziesz miał bardzo dużo kumpli i koleżanek przy sobie i będą ci klaskać i mówić, nie martw się, następnym razem ci się powiedzie. Chyba, że działa to inaczej. Chyba, że z takimi, którzy się wychylają, z takimi niedorajdami i nieudacznikami niezbyt nam po drodze się utożsamić. I raczej częściej słyszymy słowa, a było się ruszać? A przecież ci mówiłem, a nie mówiłem? Z motyką na słońce? Było siedzieć cicho? Gdybyś się nie wychylał, po łbie byś nie dostał? To jest dziwne, ale nawet wśród nas, ludzi wierzących, takie postawy mają miejsce. Wśród ludzi, którzy mówimy o sobie, jesteśmy ludźmi wiary i powinniśmy do innej siebie postawy zachęcać. Do stałego rozwoju i zmiany na obraz i podobieństwo Chrystusa. To wymaga odwagi. Wiecie, czego się boimy? Że zostaniemy odrzuceni i wyśmiani. Najbardziej tego jako ludzie się boimy. A potem dopiero boimy się na przykład utracić zdrowia. Bo jeżeli ruszę się ze swojej bezpiecznej przystani, to mi grozi. Mogę zapłacić cenę utraty zdrowia. To po drugie. A potem boimy się biedy i ubóstwa, bo tam może być gorzej. Bo po drodze, zanim zobaczę, zanim dotrę do swojej ziemi obiecanej, może być gorzej. A dopiero na czwartym miejscu jest lęk przed starością. A dopiero na piątym miejscu jest lęk przed utratą kochanej osoby, przed porzuceniem przez kochaną osobę. I na szóstym miejscu jest lęk przed śmiercią. Tak, kiedy człowiek opuści bezpieczną przystań, kiedy jest w tym miejscu, kiedy nie widać już portu i nie widać tego, do którego zmierzamy i jeszcze po drodze jest sztorm, nieraz boi się o to, że nie wytrzyma i straci życie. A powiedz mi, czego ty najbardziej się boisz? Czego ty najbardziej się obawiasz? Jaki lęk ciebie paraliżuje i powstrzymuje ci, żebyś powstał i poszedł? Do miejsca, do którego Bóg cię wzywa, do rzeczy, do których On cię wzywa. Powiedz mi, czego się obawiasz tak najbardziej? I co tak najbardziej trzyma cię na miejscu i paraliżuje do tego stopnia, że nie jesteś w stanie się ruszyć, a wyraźnie słyszysz Boży zew, otwiąż liny. Opuść bezpieczną przystań, bowiem chcę cię mieć tam, w tamtym miejscu. Chcę cię tam mieć dla tamtych ludzi, dla tamtych spraw. Ja twój Bóg, chcę cię mieć tam jako swoje narzędzie. Już dawno byś to zrobił, gdybyś tylko się nie bał. Ale wszyscy się boją. O tym chcę dzisiaj powiedzieć. Nie spotkałem żadnej osoby, która by się nie bała w życiu. Nawet ci wszyscy, których podziwiamy, nawet ci najwięksi, zawsze się bali. Bali się wszyscy odkrywcy, bali się wszyscy zdobywcy, bali się wszyscy pionierzy i bali się wszyscy słudzy Boży. Tak, bali się. Mieli wątpliwości. Stale towarzyszyły im obawy, ale szli. I dlatego dzisiaj o nich czytamy w bestsellerze wszechczasów, w Księdze Życia, w Biblii. I będą tam na zawsze. I będą inspirować wszystkie pokolenia, po wszystkie czasy. Ponieważ się ruszyli. Ponieważ uwierzyli, że to słowo jest dla nich. Potrzebujemy dowodów? Mamy dowody. Pamiętacie Abrahama? Kiedy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, 15 rozdział, pierwszy werset, on się boi. Bardzo wyraźnie się boi. Wiecie, czego się boi? Że jego ród zaniknie. Żaden mężczyzna nie chciałby, żeby jego ród zaniknął. A szczególnie, kiedy czytamy o czasach patriarchatu, było to niezwykle istotne. Więc czego się boi tak naprawdę? Boi się przyszłości. To jest lęk przed przyszłością. Dzisiaj tutaj na sali siedzą osoby, nie wiem ilu ich jest, którzy naprawdę boją się przyszłości, bo nie wiedzą, co będzie. I wiem, że ten lęk was paraliżuje. Potrzebujemy desperacko Boga, Jego mocy, żeby się z tym rozprawił. Bo inaczej nigdy nie pójdziemy dalej. Nigdy. Nigdy osobiście nie pójdziesz dalej i nigdy jako Kościół nie pójdziecie dalej. Nie pójdziemy dalej. Wspominam Józefa z pierwszej Księgi Mojżeszowej. 46 rozdział, 3 werset. Boi się pójść do Egiptu. Boi się. Jest przeszyty lękiem. Wiecie, czego się więc boi? Boi się zmiany. Bo wtedy wie, że to zmieni całe jego życie. Na tej sali siedzą ludzie, którzy wiedzą, że trzeba w końcu coś zmienić. Trzeba zmienić nawyki, trzeba zmienić przyzwyczajenia, trzeba zacząć robić wszystko po staremu, jeżeli chcemy zobaczyć nowe rzeczy, nowe efekty. Definicja absurdu, websterska definicja absurdu jest taka. Robić wciąż stare rzeczy, oczekując nowych efektów. Jeżeli chcesz zobaczyć nowe rzeczy, doświadczyć nowych efektów, musisz zacząć robić nowe rzeczy. W stary sposób nigdy tego nie osiągniesz. W stary sposób będziesz oglądał stare efekty. Czy ja chcę o tym dzisiaj mówić, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze? Nie po tutaj przyjechałem. Chcę cię tylko wezwać do tego, żebyś zaczął z Bogiem przeżywać nowe rzeczy. Ponieważ jeżeli wciąż będziesz przeżywał stare rzeczy, to cię zmęczy. A Bóg ma wciąż nowe rzeczy dla ciebie. On się nie męczy. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Pomożecie mi, Kościele? Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Każdego dnia na nowo objawia swoją. I myślę, że nie przekręcimy tego słowa, jak powiemy łaskę, miłość, siebie samego. Każdego dnia na nowo chce objawiać w naszym życiu. Nie przeżyjemy tego, jeśli się nie ruszymy. Jeżeli będziemy się bali zmiany. A Mojżesz, o którym mówiłem troszeczkę, w 4 Księdze Mojżeszowej, 21-34, boi się odrzucenia. Boi się tego, że nie poradzi sobie z Faraonem. To znaczy, czego się boi tak naprawdę? Przeciwności. Będzie ich sporo, jeśli się ruszysz z miejsca. A Jozue, o którym dzisiaj mówimy, 1:9, to jest lęk przed wyzwaniami. To jest lęk przed powołaniem, przed wejściem w miejsce, które Bóg dla niego naprawdę ma. Bo w cieniu Mojżesza, za jego plecami było dużo łatwiej. Nie niósł tej odpowiedzialności. Nie był pierwszy. Wyjdź z cienia, mówi Bóg do ciebie. Biorąc pod uwagę czas, list do Hebrajczyków teraz jest cytowany. Biorąc pod uwagę czas, już dawno powinieneś być nauczycielem dla innych ludzi. Wyjdź z cienia. A tymczasem wciąż potrzebujesz mleka. I tego, żeby cię wciąż ktoś czegoś uczył, nauczał. I wszystko na tacy gotowe pod nos podsuwał. Czy to nie byłaby rewolucja duchowa, gdyby każdy z nas, biorąc pod uwagę czas, stał się nauczycielem dla innych ludzi i dzisiaj ci, którzy tutaj zasiadają, byli ze swoimi uczniami na tym miejscu? O tym dzisiaj mówię. Mówię, bo czuję się upoważniony. Dlaczego czuję się upoważniony? Bo w to uwierzyłem. I kiedy miałem 23 lata, zostałem pełnoetatowym pastorem kościoła. A dzisiaj przyglądam się mężczyznom, stając szacunkiem dla kobiet. Do nich mam większy szacunek, ponieważ to na facetów jestem wkurzony do granic możliwości. Są pasywni, są wycofani, są tacy lalusiowaci. Zastanawiam się, czy oni wiedzą w ogóle, po co żyją. Kobiety, dziewczyny do mnie przychodzą i pytają mi się, czy on się w końcu domyśli, czy on się w końcu zlituje i w końcu coś powie, czy on się oświadczy. Ten chłopak sam nie wie, czego chce w życiu. Mężczyźni, faceci, po co my jesteśmy na tej ziemi? Do czego my jesteśmy wezwani? Po to, żeby zająć to samo miejsce, które zajął Jozue. Żeby być pionierami. Żeby być zdobywcami. Żeby być odkrywcami. Żeby być zdecydowanymi. Żeby wywierać wpływ. A kobiety? Żeby czuły się przy nas bezpieczne i chronione. Widzę wiele kobiet, tak kiwa głowami. I życzę temu Kościołowi, żeby mężczyźni zajęli w nim właściwe im miejsce i stali się przywódcami. A widzę, jak pastor skacze w pierwszej ławce i krzyczy: amen! Tego właśnie pragnę. Kiedy ja dzisiaj opowiadam ludziom w kościele, że ja byłem już pełnoetatowym pastorem, kiedy miałem 23 lata, to oni mi się po kilka razy pytają, czy ja nie pomyliłem lat. Mówię wam, ale byłem wtedy mądry, ale byłem wtedy elokwentny, ale byłem wtedy poukładany. Boże, gdyby nie miłość tych ludzi w kościele, nie stałbym dzisiaj przed wami. Popełniałem tyle byków, problemów ze mną mieli, ale jedno we mnie widzieli. Kochałem Boga i kochałem ludzi i widzieli powołanie w moim życiu. Gotowość do poświęcenia. Dlatego dzisiaj czuję się upoważniony mówić to do was, moi kochani bracia, mężczyźni. Powstańcie w imieniu Jezusa i zajmijcie dane Mu, dane wam przez Niego miejsce. A Gedeon w Księdze Sędziów w 6 rozdziale, 23 wersecie bał się śmierci, bo był przed bitwą. A Samuel w 1 Księdze Samuelowej w 3 rozdziale, 15 wersecie bał się mówić do Helego. Dzisiaj mamy tutaj, na tym miejscu, wielu ludzi, może to ja. Ludzi, którzy byliby już dalej, gdyby nie bali się otworzyć swoich ust. Ludzi, którzy byliby używani dalej, mocniej przez Boga, gdyby nie bali się mówić do Helego. Gdyby w ogóle nie bali się mówić, a mają wiele do powiedzenia. Bo Twoje świadectwo się liczy. Bo Twoje świadectwo się liczy. A Saul w 1 Księdze Samuelowej, 18-12, boi się Dawida. A Dawid w 1 Księdze Samuelowej 21-12 boi się słów, boi się Achiasza. A Salomon w 1 Księdze Kronik 28-20 boi się budować świątyni. Ja też się bałem. Nie miałem żadnego doświadczenia. Kiedy przyjechaliśmy do Raciborza, budowaliśmy i swój dom, i nowy kościół. I powiem wam, warto było. Choć były takie chwile, że moja żona na budowę do mnie przychodziła i chyba mnie cuciła przez pół godziny, bo nie mogła się ze mną w ogóle porozumieć. Pamiętam te momenty. Wyciągała mnie na dwór, robiła mi kawę i dopiero mogliśmy się dogadać. Bo czasami nie wiedziałem po prostu, gdzie jestem, kim jestem. Bałem się bardzo, ponieważ ludzie zaufali, powierzyli swoje pieniądze. Ale dzisiaj są tak dumni z tego, co zrobiliśmy razem. Gdyby wtedy sparaliżował mnie strach, sobie myślę, nie bylibyśmy w tym miejscu. A bracia, którzy byli na konferencji dla mężczyzn, na pewno powiedzą, że było warto. Naprawdę jest warto, bracia. Naprawdę jest warto, kochane siostry. To nie tylko do braci dzisiaj słowo. A odbudowujący mury w Księdze Nehemiasza 4:14 boją się wroga. Tak, on nie jest słaby. Nasz wróg jest mocny. Nasz wróg jest chytry i zrobi wszystko, żeby nas załatwić. Ale Biblia mówi, że ten, który jest w nas, jest mocniejszy. Oby nas to nie sparaliżowało. Obyśmy się tak mocno na naszym wrogu nie skoncentrowali i tak mocno się go nie zaczęli bać, że Chrystus będzie gdzieś z boku i będzie gdzieś w cieniu. A On, który jest w nas, jest silniejszy i cenniejszy. I w końcu jest Job, 3 rozdział, 25 werset. On boi się utraty zdrowia, rodziny, majątku. Nam, ludziom, jest to bliskie. I dochodzimy do Nowego Testamentu, jest apostoł Paweł. Ma w 18 rozdziale stanąć przed cesarzem. Boi się. I wiecie, czego się boi też? Bardzo często o tym mówi, że jego służba, wszystko, co zrobił, całe jego poświęcenie, okaże się, że to było nadaremne. Ponieważ ludzie pójdą i tak w innym kierunku. I zaczną żyć po swojemu. Tego się możemy bać. że nie będzie owocu. I choć nie chciałbym o tym opowiadać, to muszę o tym powiedzieć, bo to jest chyba dla nas, dla ludzi, którzy oddaliśmy Mu swoje życie, najcenniejsza lekcja. W Ewangelii Jana Chrystus się boi. Nie lubimy o tym mówić. Ale jestem wdzięczny Bogu za ten przykład, bo byśmy może byli w innym miejscu i może byśmy dzisiaj o tym tak odważnie nie rozmawiali. Nasz Pan się boi, bo nie wie, co Go czeka do końca, bo nigdy jeszcze nie był krzyżowany, bo nigdy jeszcze nie był tak torturowany. I mówi: Ojcze, jeśli tylko możesz, to proszę Cię, zastosuj plan B i oddal ten kielich ode mnie. Ale Ojciec nigdy nie ma planu B, bo Jego plany są idealne, bo Jego plany są doskonałe. Jest nieomylnym Bogiem. Taki sam plan, doskonały w każdym celu, ma dla Ciebie. I ten plan nie jest związany z tym, byś siedział i czekał, lecz abyś odwiązał liny i się ruszył. Czy myślisz, mówią w Nepalu, że jeżeli będziesz chciał zdobyć szczyt i staniesz pod górą i będziesz czekał i patrzał, to ten szczyt zrobi się mniejszy? A ja ci powiem, bo zdobyłem nie jeden, że jak będziesz długo czekał, to zrobi się tylko większy. Bo w twojej wyobraźni tak urośnie, że możesz się już potem nie zdobyć na to, by go zdobyć. Kiedy czytam te historie, kiedy czytam te przykłady, widzę tak. Jednych strach powstrzymuje, ale innych motywuje. I to mi się podoba. Wszyscy się boją, łącznie z naszym Panem, kiedy był w godzinie próby. Mają obawy, ale niektórzy bojąc się idą do przodu i zwyciężają. Jedni nigdy nie przełamują rutyny, mierności i przeciętności, ponieważ onieśmieli ich strach, sparaliżuje. Ale inni pozwalają lękom przyczyniać się do tego, żeby ich potencjał się rozwinął, żeby ich siły zostały uruchomione. Nigdy nie chcą tego zmarnować. Szansy i kiedy są przeszkody, to oni odczytują je jako możliwości. Stają z nimi twarzą w twarz, mimo tego, że się bardzo boją i nie boją się o tym mówić. Co więc nas tak paraliżuje? Czym naprawdę jest strach, skoro tak wiele o nim dzisiaj mówimy? Przypatrzmy się genezie tego zjawiska. I znowu sięgnę do psychologii. Dlaczego? Ponieważ ona opisuje to zjawisko lepiej niż jakakolwiek inna nauka dzisiaj. Wiecie o czym, jak definiuje strach psychologia? Mówi tak. I mnie to dotyka. To jest irracjonalna, niemierzalna duchowa siła. Zaraz. To na pewno nie jest z Biblii? Nie, to nie jest z Biblii. To z podręczników psychologii. Ludzie obserwują życie i to zauważają. Czy my to też zauważymy dzisiaj? Zapraszam nas do tego. Zauważmy. Ponieważ my mamy do tego wszystkiego jeszcze Słowo Boże. Objawione, nieomylne Boże Słowo. Strach, irracjonalna, niemierzalna, duchowa siła. Stan umysłu, która w specyficznych okolicznościach przejmuje nad nami, nad naszym życiem kontrolę, paraliżuje nas i powstrzymuje przed realizacją potencjału, osiągnięciem celu. A Słowo Boże, ono jednoznacznie stwierdza, strach jest narzędziem diabła. Strach jest narzędziem przeciwnika, który od zawsze próbuje przejąć kontrolę nad naszym umysłem, nad naszymi myślami. W jaki sposób? Zasiewając wątpliwości. Jedno z pierwszych zdań, które w Biblii wypowiedział, polegało na tym, by zasiać wątpliwości w życiu człowieka. Bóg powiedział, że mamy zrobić tak i tak i tak i tak i tak. I prawdopodobnie dzisiaj wielu z nas to słyszy, ale słyszy też ten subtelny głos z tyłu głowy, który brzmi: czy aby na pewno? Bóg powiedział, tylko z tego drzewa nie jedzcie, bo tamto i siamto i owamto się stanie. Piękne rzeczy, prawda? Pamiętacie? A diabeł powiedział człowiekowi: ciekawe. Czy aby na pewno? Bóg dzisiaj szepce do twojego serca, Są jeszcze rzeczy, których nie zrobiłeś. Bóg wyraźnie szepce do twojego serca, czas odwiązać liny. Bóg wyraźnie mówi do ciebie, przecież wiesz, że chce ciebie używać. Bóg wyraźnie mówi do twojego życia, masz potencjał większy niż to, co robisz. Bóg wyraźnie mówi do ciebie, wiek, pozwól, że ujrzyję twoje dojrzałości, tylko się nie okopuj. Zacznij ze mną współpracować, właśnie w tym wieku, który masz. Bóg wyraźnie mówi, nie byłeś jeszcze w wielu miejscach i nie usługiwałeś jeszcze wielu ludziom, którym ja chcę usługiwać. A moim planem jest prosty plan. Bez ciebie nie chcę. Choć sam mogę wszystko, mówi do nas dzisiaj Bóg, to mówi też, ale bez was nie chcę. Bez ciebie nie chcę. Taki jest mój plan. Nie podważajmy go, proszę. Nie podważajmy go i pamiętajmy, za 20 lat będziemy dużo bardziej żałować tego, czego nie zrobiliśmy, niż wszystkich popełnionych błędów. Chcę zasiać wątpliwość, diabeł. Chcę zasiać takie myśli, które brzmią, nie da rady, po co się wychylać, naprawdę się nie nadaje i pastorze, to jest naprawdę niemożliwe. Znam ten głos, ale mam inny, bo przeciwwagą dla mnie jest zawsze Boże Słowo, Boży głos. I robię wszystko w swoim życiu, żeby na nim budować swoje życie. I nie będę tamtego słuchał głosu. Zrobię wszystko, żeby posłuchać tego. To jest Boża prawda. Wiecie, jak brzmi Boża prawda? Nie jestem w stanie zacytować tych wszystkich fragmentów. Ale nawet są takie. Czy ktoś z was pamięta, że ten fragment jest jeszcze w Biblii? A brzmi tak. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Boże, nie mogę ścierpieć już tych sloganów. Znowu ten populizm, przyjeżdża jakiś tam pastorek z Raciborza i znowu chce nam przypominać te słowa. Nie znoszę ich. Trudno. Masz prawo do takich myśli, ale te słowa są w Biblii i odnoszą się do mnie i do ciebie. Chyba, że nie jesteś wierzący. To wybacz mi i proszę ciebie, zapraszam do tej drogi. Spróbuj na nią wejść i stań się człowiekiem wierzącym, bo warto. Naprawdę warto. Ale jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, to do wierzącego człowieka to słowo w ten sposób mówi. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie Jezusie. I w końcu czytam, albowiem nie dał nam Bóg ducha strachu, nie dał nam Bóg ducha lęku, ducha bojaźni, ale ducha, Kościele? Mocy. Możemy to również tłumaczyć odwagi, siły, miłości, trzeźwego myślenia. Mogę podejmować naprawdę dobre, racjonalne z Bogiem decyzje. Wow. Kiedy czytam słownik psychologii, to czytam tak. Strach to jest niepokój wywołany przez niebezpieczeństwo lub nieznaną, lub rzecz nieznaną. To słowo mi się tutaj niesamowicie podoba. Posłuchajcie tego. Która wydaje mi się groźna. Spróbujcie to powiązać z Bożym objawieniem. Która wydaje mi się groźna. Czy aby na pewno? Czy to nie jest tak, że diabeł jest ojcem kłamstwa? Wydaje się groźna i dlatego mnie to paraliżuje. On zrobi wszystko, żeby wszystko tobie wydawało się groźne. On zrobi wszystko, żeby wszystko tobie wydawało się niemożliwe. To jest jego zadanie. Możesz chodzić do kościoła. Możesz siedzieć w swojej ławce, zawsze grzeczny, dobrze ubrany, dający na tace, wspierający służbę pastora, modlący się, ale byś tylko nie poszedł dalej. Jeśli uda mu się zatrzymać ciebie w tych murach, zwyciężył. Bo Boże słowo brzmi do ciebie i do mnie. Idźcie. Idźcie. Jeśli przypatrzę się bliżej zjawisku strachu, to odkryję, że często i gęsto on jest oszustwem. Strach jest oszustwem. Jest zwiedzeniem. I tak naprawdę oznacza fałszywe dowody. Fałszywe dowody. Wydają się prawdziwe, ale są fałszywe. Fałszywe dowody, które wyglądają tylko na prawdziwe. A pamiętacie definicję grzechu w liście do Hebrajczyków? zwiódł człowieka przez oszustwo grzechu. Oszustwo grzechu. Wyglądają na prawdziwe te dowody, ale nie są prawdziwe. I człowiek to zbadał. I mnie to bardzo interesuje. Wiecie, czego naprawdę się boimy? Posłuchajcie tego, Kościele. To są naprawdę bardzo wnikliwe badania. 40% wszystkich ludzi, to 40% z naszego życia, to boimy się tego, czego nigdy się w życiu nie wydarzy. Mamy 100% rzeczy, których się boimy, tak? Próbujemy to rozkminić dzisiaj, rozebrać na czynniki pierwsze. I ze 100% to 40% tego, czego się nigdy nie wydarzy. Mało czy dużo? I to nas paraliżuje. 30% tego, czego się boimy, to są sprawy z przeszłości. To już jest 70%. A czy ja mogę coś zrobić z przeszłością? Masz moc ją zmienić? Ale my się tego boimy. 12% ze 100 to niepotrzebne troski o czyjeś zdrowie. Niepotrzebne. Bo się tego boimy, a tak naprawdę nie jest aż tak źle i potem w konsekwencji jest dobrze. Sprawa wychodzi na prostką. 10% to różne drobne troski. A 8%, które nam zostają, tylko 8% to są prawdziwe i uzasadnione obawy. 8% ze 100. Oszustwo grzechu. Irracjonalna siła. Dowody, które tylko wyglądają na prawdziwe. Strach. Ale uwaga, to odkrycie jest jeszcze ciekawsze. Bo spośród tych 8%, które zostają, 8% wydawałoby się uzasadnionych obaw. Połowa z nich to sprawy, na które nie możemy wpłynąć. Tylko 4% zostaje. Ponadto przez podjęcie pozytywnych kroków potrafimy wyeliminować 2% prawdziwych niebezpieczeństw, przed jakimi stajemy. I w końcu dochodzimy do sedna. Uzasadnionym jest troszczyć się o zaledwie 2% naszych zmartwień. Badania. Poświęcił ktoś na to sporo lat, żeby to zrobić. Tylko 2% ze 100% naszych zmartwień. To po co w ogóle ten strach? To co z nim możemy zrobić? Ja chciałbym, zbliżając się do końca tego rozważania, abyśmy zrozumieli dynamikę strachu. Bo możemy coś z tym zrobić. Możemy się z nim zmierzyć, możemy stanąć z nim twarzą w twarz. Po pierwsze, Kościele, kochany bracie, kochana siostro, zrozum to razem ze mną. Boże, dzięki Ci, że to możemy zrozumieć. Po pierwsze, kiedy czytamy Biblię, widzimy, że próby ucieczki przed strachem są nierealistyczne. Nie uciekniesz przed strachem. Skąd to wiemy? Ponieważ wszyscy się bali. A ja nie jestem inny. Nie ucieknę przed strachem. Gdziekolwiek się udam, strach podąży za mną. Ale dzięki Bogu, że Bóg to wie. On to wie. Dlatego tak często mówi do nas jak? Nie bój się, bo ja jestem z tobą. A co by było, gdybyś popatrzał bratu, siostrze głęboko w oczy i powiedział do niego, tak mówi Bóg, nie bój się. Nie bój się, nie lękaj się, bo on jest z tobą. Możesz to zrobić? Kaznodzieja dużo dzisiaj mówi, ale ty też możesz trochę pogadać podczas kazania. Nie bój się, bo Bóg jest z tobą. To jest Boże Słowo. Po drugie, jeżeli chodzi o dynamikę strachu, odwaga nigdy nie oznaczała i nie oznacza nieobecności strachu w naszym życiu. Podobnie jak wiara. Nigdy nie oznaczała braku wątpliwości. Możemy zadawać pytania. Autentycznie dzielny jest ten, kto robi to, czego wymaga sytuacja, pomimo tego, że się boi. I wszyscy tak funkcjonowali, którzy czegoś dokonali. Bali się, lękali, ale robili. Bo odwaga to jest akt woli, a nie uczucie czy stan umysłu. Kiedyś coś takiego przeczytałem, posłuchajcie. Strach i zwątpienie zapukały do drzwi. Odpowiedziały odwaga i wiara. Przed drzwiami nie było nikogo. Strach i zwątpienie zapukały do drzwi. Odpowiedziały odwaga i wiara. Kiedy otworzyłem, przed drzwiami nie było nikogo. I po trzecie, to najbardziej lubię. Obawy i lęki popychają mnie, popychają Ciebie w ramiona Boga. Obawy i lęki popychają mnie i Ciebie w ramiona Boga. Powodują, że widzę swoje ograniczenia, że widzę, jaki jestem mały i słaby i niewiele bez Niego mogę. I dostrzegam, jak wielki jest Bóg i jak wiele mogę z Nim, gdy tylko Mu zaufam. Gdy tylko Mu zaufam. Gdy tylko Mu zaufam. Bali się Boży słudzy, bali się uczniowie, bał się nawet Chrystus. Bali się wielcy odkrywcy i bali się wielcy zdobywcy. Bali się misjonarzy i pionierzy, a mimo to szli do przodu, w nieznane, by osiągnąć cel, bo wiedzieli, że lepiej jest zawieść, próbując czegoś, niż odnieść sukces w nierobieniu, w niepróbowaniu niczego. Tak nas stworzył Bóg, kochani. Tak nas stworzył Pan Bóg. Czy ktoś z Was pamięta jeszcze grę Monopol? Taką grę planszową, gdzie się kupowało różne domki, hotele. Pamiętacie to? Nie lubię tej gry, mówię Wam. Dzieci zmuszały mnie do grania w tą grę. To godzinami można było w to grać. Ale coś zobaczyłem. Jakże bardzo ta gra jest podobna do naszego życia, albo nasze życie jest podobne do tej gry. Kupujesz, sprzedajesz, inwestujesz, gromadzisz, a i tak na końcu wszystko trafia do pudełka. Bo życie to coś więcej. Twoje marzenia się liczą. Bóg ma dla ciebie plan. Dał ci życie po to, tutaj na tej ziemi, byś zostawił po sobie ślad, wywierał konkretny wpływ. Boże, oby nikogo z nas na tym miejscu nie sparaliżował strach. Nie sparaliżował strach. Dlatego trzeba zainwestować w rzeczy, które nigdy nie przeminą. Są wieczne, mają wieczną wartość. I modlę się dzisiaj, chcę się o to modlić, by strach nie przeszkodził nam wspiąć się ponad rutynę życia. Modlę się o to i wierzę, że jeśli zrobisz pierwszy krok, do którego Cię wzywam, nie, to może wszystko się od razu nie zmieni. Bo może być tak, jak z uczniem i z mistrzem. A wiecie, że uczeń zawsze chce być od ucznia mądrzejszy. I uczeń kiedyś powiedział, a zrobię w końcu coś, żeby udowodnić mistrzowi, że jestem mądrzejszy od niego. I złapał motyla. Wziął go do swoich rąk i pomyślał, zadam mistrzowi pytanie. Jak myślisz, mistrzu, motyl jest żywy czy martwy? Kiedy powie, że żywy, to odpowiem, niestety, mistrzu. Kiedy odpowie, że martwy, to powiem, żywy. Miał plan. I tak zrobił. Poszedł do mistrza, a mistrz był mądry. Zadumał się, pomyślał, a uczeń czekał i odpowiedział, patrząc mu prosto w oczy. Synu, wszystko w Twoich rękach. Bracie i siostro, Bóg zrobił to, co trzeba zrobić. Jeśli oddał swojego Syna, jedynego, wtedy, kiedy byłeś grzesznikiem, niedobrym człowiekiem, to nie ma takiej rzeczy, której by nie zrobił dla Ciebie. Po to, żebyś odniósł z Nim sukces. Co mam na myśli, kiedy mówię sukces? Wypełnił Jego wolę. Co mam na myśli? Zrealizował potencjał, który On w Tobie utkwił. Co mam na myśli? Robił rzeczy, do których Ciebie powołał. Jeśli nie ruszysz z miejsca, będziesz do końca życia sfrustrowany. Przeżyjesz to życie. Wszystko trafi do pudełka. Mówię ci, umrzesz sfrustrowany. A im bliżej będzie pudełka, tym bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś. A Bóg mówi, wstań i idź. Nie, to nie będzie łatwe. Ale na 100% nie będzie nudne. Wstań i idź, nie bój się, będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Nie, to nie będzie bezpieczne, ale będzie ekstremalnie ekscytujące. To mówi Bóg. Zobaczysz rzeczy, których nie widziałeś. Będziesz w miejscach, w których nie byłeś. Będziesz robił rzeczy, których jeszcze nigdy nie robiłeś. I będziesz usługiwał ludziom, których jeszcze nigdy nie spotkałeś. To jest mój plan dla twojego życia. Czy w to uwierzysz? Modlę się o to, byś zrobił dzisiaj pierwszy krok, ale nie ostatni. Stanął przed Bogiem razem ze mną, byś znalazł się na drodze wiary. Proszę i błagam, otwiąż linę. Dzisiaj, kiedy staniemy przed Bogiem, możemy o Nim z tym porozmawiać. Opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Masz. Podróżuj, odkrywaj, zdobywaj z Bogiem dla Niego i dla Jego chwały, bo twoje życie ma cel. Twoja historia jest ważna. Twoje marzenia się liczą. Twój głos jest istotny, a urodziłeś się po to, żeby wywrzeć wpływ. Jeżeli tego pragniesz, to ja cię do takiej postawy wzywam. To po prostu powstań w miejscu, w którym jesteś. Teraz, dając wyraz temu, sobie samemu po pierwsze, sobie samemu i Bogu, który jest tutaj obecny, chcę pójść w kierunku takiego życia z tobą, Panie. Zapraszam, jeżeli chcesz się ze mną modlić, to po prostu powstań ze swojej ławki. Kiedy myślę o modlitwie, to najbardziej marzę o tym, żebyśmy dzisiaj rozprawili się ze strachem i w autorytecie Jezusa wystąpili przeciwko temu, co nas tak bardzo paraliżuje. Odważnie wystąpili i powiedzieli, nie będę więcej się bał. To znaczy, może inaczej, nie ulegnę. Strach mnie nie powstrzyma i tak pójdę. Z Bogiem w sercu, z Duchem Świętym, który jest duchem odwagi. Boże, wspaniałych ludzi masz tutaj. Dziękuję Tobie za ten Kościół z całego serca, za każdego brata i siostrę. Panie, każdy z nas ma, wierzę w to, pragnienia, które pielęgnuje głęboko w sercu i chce zobaczyć na własne oczy wszystko to, za czym tęskni jego serce. Chce dotknąć swoimi rękoma wszystko to, co wyobraża sobie jego umysł. Boże, to jest możliwe z Tobą. Twoje słowo mówi, by się Tobą rozkoszował każdy człowiek. By się delektował Twoją obecnością, a Ty dasz mu to, czego pragnie jego serce. Panie, wielu z nas mogłoby być w zupełnie innym miejscu swojego życia. Mija czas. Miesiące, lata okopaliśmy się. Tak mocno przywiązaliśmy do przystani nasze liny. Chcemy już tylko dotrwać do końca. A Twoje słowo mówi o czymś zupełnie innym do nas dzisiaj. Mówi o tym, abyśmy opuścili bezpieczną przystań. Ponieważ masz wielu ludzi, do których chcesz nas zaprowadzić. Masz wiele spraw, których chcesz z nas użyć, ale czekasz na naszą zgodę, ponieważ takim jesteś Bogiem. Panie, bez względu na lęk, który nas paraliżuje, chcemy dzisiaj mówić, pójdę z Tobą. Boże Wszechmogący, chcę mówić dzisiaj do Ciebie, nie będzie mnie już więcej lęk paraliżował. Diable, nie będziesz więcej trzymał swoich dzieci w uścisku. Nie będziesz więcej trzymał swoich dzieci w uścisku. Nie będziesz więcej swoich dzieci oszukiwał. W imieniu Jezusa się o to modlimy. W imieniu Jezusa występujemy przeciwko temu kłamstwu, że nie damy rady. Odrzucamy te myśli w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie zgadzamy się z nimi, bo nasz Bóg mówi do nas, że z Nim damy radę. Ponieważ nasz Bóg zadbał o to, żeby powiedzieć, że z Nim wszystko dla nas jest możliwe. że dla mnie, dla człowieka wierzącego, z Chrystusem, który mnie wzmacnia każdego dnia, wszystko jest możliwe. Panie, chcę się uczepić tego słowa. Dałeś mi ducha mocy, dałeś mi swojego świętego ducha. Panie, kiedy następnym razem ta siła będzie chciała mnie sparaliżować, stanę w imieniu Jezusa i powiem nie. I powiem nie w imieniu Jezusa Chrystusa i pójdę tam, gdzie chcesz mnie zaprowadzić. Boże Wszechmogący, i zrobię rzeczy, które chcesz, żebym z Tobą zrobił. A Ty odbierzesz chwałę. A efektem tego będzie wiele zbawionych dusz. Wiemy, że to jest, Panie, Twoje największe pragnienie. Amen. I to już koniec, bracia i siostry. Dziękuję Wam za to, że mogłem dzielić się tym, co mam w swoim sercu dzisiaj, teraz dla Was. I modlę się i życzę tego, żeby to słowo wydało dobry owoc w naszym życiu. Amen.